Ekofakty po godzinach.
Dziś w programie mówimy o strategii wodorowej. Taką strategię przyjęły już Niemcy. Teraz pracuje nad nią także Polska. Według zapowiedzi strategia ma trafić do konsultacji jesienią. Rozwój tego rynku w Polsce ma zapewnić bodziec do rozwoju gospodarczego, ale też przyczynić się do transformacji energetycznej i ograniczenia krajowej emisji gazów cieplarnianych. Jak wynika z lipcowego raportu Esperis, gra o wodór. Kto zdominuje rynek wodoru na świecie? Globalna produkcja wodoru sięga w tej chwili około 74 milionów ton rocznie, a przodują w tym Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Jak sobie radzi na tym rynku Polska? Na to pytanie odpowie nasz kolejny gość, Łukasz Antas, analityk i partner zarządzający Esperis.
To pytanie o to, jakie perspektywy ma Polska w globalnym rynku wodorowym, jest rzeczywiście ciekawe i nie jest łatwo na to odpowiedzieć. Znaczy, z perspektywy szarego wodoru, czyli produkowanego z paliw konwencjonalnych, to jesteśmy dosyć istotnym graczem. Produkujemy około 1 miliona ton wodoru. Dla porównania cała Unia około 10, Stany Zjednoczone podobnie. Tyle, że ten wodór jest głównie wykorzystywany w procesach przemysłowych, praktycznie nie jest sprzedawany na rynku, a tym bardziej nie można go traktować jako niskoemisyjny wodór. Więc teraz Polska musi wykonać szereg działań, inwestycji, nowych regulacji, i przede wszystkim też środków finansowych szereg musi być pozyskane po to, żebyśmy mogli zaistnieć na tym globalnym rynku. I trzeba pamiętać, że nie jako producenci, bo tutaj trudno będzie konkurować z takimi gigantami jak na przykład Katar czy generalnie Bliski Wschód, ale przede wszystkim musimy myśleć o technologiach zastosowania wodoru w gospodarce, na przykład w przemyśle, chemicznym, który jest bardzo silny w Polsce, a zarazem będzie teraz pod jakby coraz większymi obostrzeniami unijnymi związanymi z wdrażaniem wodoru. No i to razem generuje taki bodziec, który może pozwolić na rozwój polskich technologii wodorowych. Jeżeli chodzi konkretnie o szanse Polski na globalnym rynku wodorowym, to musimy pamiętać, że już szereg dużych firm i dużych państw mocno inwestuje w wodór. Więc wybór niszy, w której chcemy się specjalizować, jest bardzo ważny i to rozwiązanie musi być systemowe. Znaczy w kraju musimy mieć szereg regulacji, instrumentów finansowych, wsparcia firm państwowych, które są aktywne w tym sektorze, żeby zmobilizować rozwój tej konkretnej niszy. To, o czym możemy myśleć, to oczywiście chemia, magazynowanie i przesył wodoru, również elektrolizery, czyli produkcja wodoru, bo wprawdzie tutaj jest spora konkurencja, ale próbują swoich szans również firmy z małych krajów, tak jak Nowa Zelandia albo Kanada, i też mają spore szanse. Oczywiście tych możliwości dla polskich technologii jest więcej. Mamy silnych graczy w sektorze kolejowym, producentów autobusów. Tutaj jak najbardziej powinniśmy też inwestować. I w tych sektorach, o których powiedziałem, te perspektywy mamy większe. Teraz trzeba przeanalizować, które z tych sektorów są najbardziej istotne i najbardziej perspektywiczne i skoncentrować wysiłek na nich. Podejrzewam, że decyzja rządu jesienią mamy planowaną strategię wodorową. Decyzja rządu pewno będzie szła w kierunku wspierania chemii, która jest ważna. Prawdopodobnie sektor kolejowy i autobusowy też będzie dosyć wysoki. Tak samo jak produkcja wodoru. Czy Polska będzie produkowała zielony wodór? To zależy od nas. To znaczy, mamy planowane dosyć duże farmy offshore na morzu, prawie 6 gigawatów. Spokojnie można to wykorzystać do produkcji zielonej energii. Ale to, o czym warto jeszcze pamiętać, o czym mało kto mówi, to jednym z rozwiązań produkcji zielonego wodoru jest wykorzystanie biomasy. Z perspektywy Polski, kraju, gdzie sektor rolniczy jest dosyć rozwinięty, to jest dosyć istotne, żeby tą definicję zielonego wodoru na poziomie unijnym rozszerzyć tak, żeby dawała szansę na produkcję właśnie z biomasy albo ze śmieci, bo to jest bardzo ciekawa technologia, mniej zaawansowana niż poprzednie, ale jeżeli mamy perspektywę rozwoju rynku wodorowego i taką dojrzałość około 2040 roku, to jest jeszcze sporo czasu, żeby te technologie rozwijać. I wtedy zielony wodór będziemy mogli produkować i z odnawialnych źródeł energii, tak jak na przykład farmy wiatrowe offshore, których pewno będziemy potrzebowali więcej, i na przykład z biomasy. Decyzja Orlenu o budowie hubu wodorowego jest bardzo ważna, ale trzeba na to spojrzeć w szerszym kontekście. Bo przede wszystkim Orlen, przejmując Lotos, przejmuje też istotnego producenta wodoru i firmę, która jest dosyć zaawansowana, jeżeli chodzi o technologie wodorowe, jak na skalę polską oczywiście. istnieje pomorski klaster wodorowy, w którym aktywny jest Lotos. Planowane jest jeszcze przejęcie Pegnigu, kolejnej firmy, która ma pomysły na wodór, infrastrukturę, która mogła być wykorzystana w tej technologii, więc Orlen może być takim zwornikiem rozwoju technologii wodorowych w Polsce razem z grupą Azoty, która jest największym producentem wodoru w Polsce. I pomysł Orlenu na budowę hubu wodorowego z jednej strony z perspektywy światowej to nie jest duża instalacja. W Polsce praktycznie nie ma wodoru dostępnego na rynku, bo grupa Azoty sprzedaje około 600 ton rocznie wodoru. I teraz, jeżeli przeliczymy ten plan Orlenu, gdzie on planuje produkować 600 kg na godzinę, to mniej więcej wyjdzie około 3000 ton w roku. No to jest różnica. 600 ton azotów, a 3000 ton Orlenu. A jeszcze jak zestawimy to na przykład z perspektywą, że gdyby wszystkie autobusy w Warszawie przestawić na wodór, to by aglomeracja potrzebowała około 9000 ton wodoru. I wtedy ta ilość, którą planuje Orlen, już jest adekwatna do potrzeb rynku, a być może będzie potrzebna większa. To, czy wodór będzie miał zastosowanie w Polsce zielony, to odpowiedź jest prosta. Tak, a to wynika z faktu, że Unia będzie chciała go wdrażać. Mamy bardzo intensywne plany wielu krajów, i Francji, i Niemiec. Teraz jest prezydencja niemiecka, która będzie bardzo zainteresowana zwiększeniem aktywności Unii Europejskiej w zakresie wodoru, czyli nowymi regulacjami. I na pierwszym froncie na pewno będą sektory stalowy i chemiczny, które będą musiały w coraz większym stopniu stosować zielony wodór. A w przypadku przemysłu stalowego to wręcz będzie pozwalało prawdopodobnie na obniżenie kosztów produkcji. Dzięki temu też będziemy emitowali dwutlenku węgla, czyli będziemy realizowali cele polityki klimatycznej potrzebnej jakby globalnie i dla Unii Europejskiej. Zastosowanie zielonego wodoru jest pewne, natomiast od nas zależy, czy będziemy biorcą rozwiązań, czy będziemy aktywni, będziemy tworzyli własne technologie pod kątem sprzedaży później ich na rynkach europejskich i azjatyckich. I oczywiście nie ma stuprocentowej pewności, kiedy ten wodór, w jakim stopniu będzie zastosowany, ale jest bardzo pewne, że w Polsce w ciągu dekady będziemy już mieli zastosowania zielonego wodoru, na przykład w transporcie albo być może w przemyśle chemicznym, a w ciągu kolejnych dekad będzie tego coraz więcej.
Podsumowując, dlaczego właśnie na wodór jako na paliwo przyszłości stawia świat? Ponieważ ma wiele zastosowań, może być nośnikiem energii i umożliwiać magazynowanie energii z OZE, a także służyć jako czyste paliwo dla transportu oraz do wytwarzania amoniaku i nawozów sztucznych. Polska strategia wodorowa jest obecnie przygotowywana przez Ministerstwo Klimatu i jesienią zostanie skierowana do konsultacji publicznych, zaś do końca roku przekazana do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w czerwcu podobną strategię rozwoju technologii wodorowych przyjął nasz zachodni sąsiad, czyli Niemcy. I na tym kończymy dzisiejsze wydanie audycji Ekofakty po godzinach. Kolejne spotkanie za miesiąc o tej samej porze.
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.